Małgorzata Żurakowska, pierwsza miłość, na motywach opowiadania Bolesława Prusa.
Dzień dobry, panie profesorze. Cieszę się, że pan się zgodził na spotkanie mimo tej choroby, która pana trapi. Ale to już ostatnia tura pytań. Dotychczasowy materiał oddałam do redakcji i zapowiada się, że książka będzie bestsellerem.
Dobrze, miejmy to już za sobą.
Panie profesorze, osiągnął pan w życiu niezmiernie dużo, ale wciąż jest pan samotny.
Nie. Pani wybaczy, umawialiśmy się, że nie będzie mnie pani pytać o kobiety.
Ale panie profesorze, nasi czytelnicy...
Guzik mnie obchodzą czytelnicy.
No jest pan osobą publiczną i pan wybaczy, pana niechęć do kobiet jest legendarna. Krążą plotki, że jest pan gejem.
Co za głupota.
Ma pan okazję sprostować.
Nie.
No to może inaczej. Co pan sądzi o kobietach?
Nic nie sądzę.
A mnie się wydaje, że ma pan za sobą jakieś przejścia, jakiś uraz do kobiet.
Niech mi pani daruje domorosłą psychologię.
Może nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że jest pan zwyczajnym tchórzem.
Zapomina się pani.
To pan zapomniał, wydaje się, że kariera i praca to nie wszystko. A mówię, że jest pan tchórzem, bo żeby wejść w związek z kobietą, potrzebna jest odrobina odwagi.
To moja sprawa.
Proszę pana, książka trafi do rąk wielu ludzi. Obiecujemy im, że poznają z bliska herosa współczesnej nauki, mistrza przedsiębiorczości. No ale jeśli tego obrazu nie dopełni rys osobisty, to będzie niepełny.
No to niech będzie.
Ale to zakłamuje pana historię. Co takiego zrobiły panu kobiety, że całe życie jest pan samotny?
Spełniam się jako naukowiec i biznesmen.
Profesorze, błagam.
Natura za pośrednictwem kobiet dopuszcza się na nas wielkiego oszustwa. Kobieta anioł, kobieta bogini, kwiat, gwiazda, jak wołają niektóre półgłówki. A tymczasem cóż to jest tak naprawdę kobieta?
Panie profesorze...
Proszę mi nie przerywać. Chciała pani odpowiedzi? Więc odpowiadam. Na przykład taki ptak. Piękne stworzenie. Choćby i kogut. A dlaczego piękny? Bo ma ładne pióra i ładnie ułożone. Gdybyś jednak oskubał koguta, przekonałbyś się, że to nie żaden cud. To zwyczajna pokraka. Kobieta w gruncie rzeczy jest tym oskubanym kogutem, którego my, głupi mężczyźni, stroimy w najpiękniejsze pióra naszej wyobraźni, a potem upadamy przed nim na twarz i wołamy: jakiś ty cudny! To nie cud. To oskubany ptak, który w dojrzałym rozumie budzić musi wstręt, a przynajmniej niesmak.
No wybaczy pan, panie profesorze.
To prawda. To też ile razy patrzę na kobietę, nie zważam na jej miny, spojrzenia, uśmiech, ale przypominam sobie, że to kogut bez pierza.
A słowem woli pan mężczyzn.
Cóż znowu? Właśnie dlatego nie lubię o tym rozmawiać. Mało kto jest w stanie nadążyć za moim tokiem myślenia.
Proszę jednak spróbować mi wytłumaczyć. Chcę zrozumieć.
To musi pani cofnąć się do zamierzchłych czasów, kiedy byłem młodym, nieopierzonym farmaceutą. Pracowałem w małej aptece, z trudem wiązałem koniec z końcem. Miałem dobrego szefa. Bardzo mądrego człowieka, który posiadał rozległą wiedzę w rozmaitych dziedzinach. Na przykład znał historię i geografię, a kochał farmację i chemię. Nie szczędził mi życiowych rad. Był moim mistrzem. Jedyną moją rodziną była babcia, która mnie wychowywała i wspierała jak mogła.
Czyli opiekowała się panem dobra i mądra kobieta. No to gdzie ta trauma?
A kobiet w moim życiu nie było zbyt wiele. Trzymając się ptasiej terminologii, byłem jak piskle. Pewnego dnia w aptece pojawiła się dziewczyna, która mnie oczarowała. Mój szef od razu to zauważył i powiedział: strzeż się, kolego, knajpy, długów, kart i kobiet. Kobiet nade wszystko, bo to ułomne stworzenia i niejednego przyprawiły o upadek. A moja babcia, zapytałem. A babcia to już nie kobieta. Mówię o młodych.
Aha. I pan w to uwierzył?
Nie. Zapytałem go wprost. Co myśli o pannie Alinie? Uczciwa, pracowita, wesoła, dobrze wychowana. Ale zawsze tylko kobieta, odpowiedział.
Cały rocznik poradnika psychologicznego można by zapełnić światłymi poglądami kierownika apteki na ułomność kobiet.
Pewnego dnia panna Alina ponownie zjawiła się w aptece, ni stąd, ni zowąd odezwała się. Poszłabym na Fausta, gdyby mi ktoś dotrzymał towarzystwa. Jeszcze nigdy nie byłem w Teatrze Wielkim, a z panią przynajmniej nie zabłądzę, odpowiedziałem. Najłatwiej zbłądzić w towarzystwie kobiet, mruknął wtedy mój szef. Żadna powódź, żaden huragan, pożar ani trzęsienie ziemi nie sprawia tyle szkody, co jedna kobieta. Zlekceważyłem wtedy jego słowa.
To ten pański szef zatruł pana fatalizmem. Na całe życie. No przecież nie mogło być aż tak źle.
Tak pani myśli. No, to proszę słuchać. W dniu naszej wyprawy do teatru było paskudnie. Mgła, deszcz, ulice podobne do skalistych wąwozów, których środkiem toczy się groźny potok samochodów, wózków ręcznych, rowerów. Chodniki powerniksowane lepkim błotem wyglądały ohydnie z powodu świetlanych plam rzucanych przez okna sklepów. Co chwilę ktoś ślizgał się, co kilka minut ktoś potrącał mnie łokciem, parasolem albo kapeluszem. Biegłem szybko, bałem się, że mogę nie dostać biletów. Cały czas towarzyszyła mi myśl, jak ona wtedy spojrzała na mnie. A ja za godzinę będę siedział przez całą operę obok takiej kobiety. Nie marzyłem dotąd o takim szczęściu. Kiedy z placu Saskiego skręcałem na Wierzbową, samochód przejechał obok mnie wariackim pędem, obryzgując błotem. Litry błota chlapnęły mi na piersi, na ręce, na twarz.
I oczywiście to przez kobiety.
Proszę nie trywializować. Przetarłem się jako tako i pędem wbiegłem do przedsionka Teatru Wielkiego. Ale na kasie dostrzegłem kartkę. Biletów brak. Ziemia usunęła mi się spod stóp. Bileciku życzy pan? Usłyszałem za plecami. Odwróciłem się. Przede mną stał nieznajomy, pytając. Loża, krzesełko? Proszę o dwa bilety na Fausta. Na galerię. Na galerię sprzedaje się najprędzej. Mam bilet na drugi rząd, ale za cenę pierwszego. Daj pan, 500 złotych. Jak to 500? Zapytałem. Przecież miejsce w pierwszym rzędzie kosztuje niecałe 100 złotych. No to niech pan idzie do pierwszego rzędu za niecałe 100 złotych, odpowiedział ten człowiek.
A panu było szkoda pieniędzy?
Byłem zwykłym gołodupcem. Czasami pod koniec miesiąca zamiast obiadów jadłem suche bułki.
Sorry.
Zrozumiałem, że nic nie wskuram targami, więc zapłaciłem 500 złotych za 200-złotowe bilety na Fausta. Stanąłem pod filarami tak, ażeby spostrzegła mnie panna Alina. Dreszcz mnie przebiegł na myśl, że parę godzin będę obok niej siedział. Wtedy pojawił się we mnie niepokój. Czy panna Alina już nie była pod teatrem? Czy nie znalazłszy mnie, nie obraziła się i nie odeszła do domu? A w takim razie już nigdy nie mógłbym się jej pokazać na oczy. Albo umrzeć, albo przenieść się do innej apteki.
Umrzeć? Naprawdę pan tak pomyślał?
Wyobraziłem sobie, jakby rozpaczała moja babcia. Mogłem też przenieść się do innej apteki. Ale wtedy straciłbym przyjaźń z moim kierownikiem, a dużo dla mnie znaczyła.
I co było dalej?
Pomyślałem gorączkowo. Jak to ona mówiła? Pod teatr przyjdę wcześniej. Może o 7:30, może o 8:00. Niech pan na mnie czeka od strony cukierni Semadeniego. Najporządniejsza cukiernia w Warszawie ma najlepsze ciastka i cukierki. Postanowiłem, że po Faustie zaproponuję jej herbatę właśnie u Semadeniego i poproszę, żeby dali najlepszych ciastek. Nawet będzie mogła wziąć kilka do domu. Ale zaraz sobie przypomniałem, że przecież zmieniła plan. Lepiej będzie, jak pan zaczeka na mnie od Nowosanatorskiej, bo mam tam coś do załatwienia. W każdym razie niech pan zaczeka na mnie koniecznie, ale to koniecznie. Bo widzi pan, mówiła z tym swoim czarującym uśmiechem, muszę jeszcze być na Rodu Bielańskiej, więc pan mnie przeprowadzi przez plac. Boję się placów. Mam przeczucie, że mnie kiedyś samochody rozjadą. Czy bardzo żałowałby mnie pan? A więc niech pan koniecznie, ale to koniecznie czeka na mnie pod filarami. Pod wpływem tych przypomnień pobiegłem w stronę ulicy Nowosenatorskiej, ale znowu pędem wróciłem ku Wierzbowej. Pomieszały mi się w głowie ulice. Wierzbowa, Nowosenatorska, Bielańska. Przez chwilę nie wiedziałem, gdzie jestem.
I co pan zrobił?
Zacząłem chodzić pod filarami. Jak błędny. W tę, w tamtą stronę. Przeraziłem się, że ona była już tutaj. Obraziła się i odeszła. Wpadałem na przechodniów i przechodnie wpadali na mnie. Ktoś mnie zwymyślał. I wtedy poczułem uderzenie w ramię i usłyszałem za sobą głos. Panny Aliny. Co pan tu robi? Zapytała z przyganą. Za 5 minut zaczyna się spektakl. A pan zamiast dać mi bilety, gapi się? Czułem się, jakby oblano mnie skroplonym wodorem. Tak jest. Przede mną stała panna Alina z miną rozgniewaną w towarzystwie jakiejś drugiej kobiety.
I to powód, żeby znienawidzić wszystkie.
Ja zaczęła mi robić wyrzuty. Czekałyśmy, czekałyśmy i czekałyśmy na pana, aż musiałyśmy wstąpić do cukierni, a pan najspokojniej gapi się. Słowa utknęły mi w gardle. Wyjąłem portfel i wydobyłem z niego jeden bilet. Dałem go pannie Alinie. Co? Zawołała wtedy. Drugi rząd? Przeprosiłem, że nie było innych. A co pan wygaduje? Podobno bilety są jeszcze w kasie. A zresztą, mój drogi panie, zapoznam pana z moją przyjaciółką. Ona bardzo chce być na Faustie, więc ja oddam jej mój bilet, a pan będzie jej towarzyszył. Ciemno zrobiło mi się przed oczami. A pani? Zapytałem zrozpaczony. Ja wrócę do domu, odpowiedziała. Przecież na 2 bilety nie wejdą 3 osoby. W mojej głowie zaczęły się kłębić myśli. Z jednej strony silne jak sama śmierć było pragnienie pójścia do teatru w towarzystwie panny Aliny. Z drugiej było wyrzeczenie się tej rozkoszy dla jej przyjemności.
I co pan zrobił?
Zwyciężyło poświęcenie. Ledwie hamując wybór żalu powiedziałem: Pani, ja oddam mój bilet. Doskonale, zawołała Alina. Jeszcze będą grali Fausta w tej samej obsadzie, to pójdzie pan na drugi raz. A oddamy panu za bilety. Są po 80 zł, tu ma pan 200, jutro zwróci mi pan resztę. Osłupiałem. Więc to tak płaci się w Warszawie za uprzejmość? Za wyrzeczenie się? Bardzo dobrze zdarzyło się z tą przyjaciółką. Bo i co ja robiłbym w teatrze? Zapewne rozmawiałyby tylko ze sobą. A ja, jak dureń, musiałbym wytrzeszczać ślepia na scenę. Bardzo dziękuję.
Mówi pan, ale takie rzeczy się zdarzają.
To jeszcze nie koniec.
Poszedł pan mimo wszystko do teatru?
Byłem tego bliski, ale wtedy rozległy się krzyki: łapaj, trzymaj złodzieja! Przechodnie zaczęli uciekać spod filarów. Obok mnie przebiegł jakiś mężczyzna. Zanim zorientowałem się, o co chodzi, 2 panów schwyciło mnie z okrzykiem: jest złodziej! Rozpięli mi palto, zrewidowali kieszenie, dali parę razy w kark. Zresztą niezbyt silnie, co nawet mnie zdziwiło. Wtedy dobiegł zdyszany człowiek, który spojrzawszy na mnie powiedział: to nie ten. Tamten był starszy, brunet, w czarnym palcie. Napastnicy mnie puścili i pobiegli dalej, a ja nabrałem pewności, że jeden z nich sprzedawał mi bilety.
Ten konik, któremu pan przepłacił?
Tak. Zatrwożyłem się, Włożyłem rękę do kieszeni. Nie ma portfela. Zegarek. Nie ma zegarka. W pół minuty okradziono mnie z najcenniejszych przedmiotów. Kiedy wróciłem do apteki blady, kierownik wziął mnie na zaplecze i zapytał: a cóż się stało z panną Aliną? Mieliście przecież razem pójść na tego Fausta. Nie wytrzymałem. Rozpłakałem się jak dziecko i opowiedziałem, w jak ordynarny sposób mnie oszukano. On tylko pokiwał głową i westchnął. A nie mówiłem, że żadna powódź, żaden pożar nie zrobi tyle klęski, co jedna kobieta?
Więc na bilety stracił pan 500 złotych, a ze skradzionym portfelem?
300.
A, to 800. A ile kosztował zegarek?
Około 100 złotych.
No to razem zapłacił pan Frycowego 900 złotych.
Jestem szczęściarzem. Inni za pierwszą miłość płacą znacznie drożej. A do tego obiecałem sobie, że więcej do Teatru Wielkiego nie pójdę.
W słuchowisku udział wzięli Małgorzata Żurakowska i Mirosław Majewski. Thank you.